Proszę Państwa, kończymy przerwę i będą pytania. Zróbmy w ten sposób. Jeśli ktoś chce zadać pytanie osobiście przez mikrofon, ja mikrofon podam, widzę, że dwa zgłoszenia już są. Natomiast dla tych z Państwa, którzy woleliby zapisać pytanie na kartce, ja puszczę do każdego z rzędów koszyk z karteczkami i potem po prostu ten koszyk gdzieś tam się znajdzie na końcu, ja go wezmę i wtedy ja te pytania będę do mikrofonu głośno odczytywał.
Ja chciałbym zapytać, ponieważ wspomniał Pan, że no nie ma jakiegoś takiego wielkiego entuzjazmu wśród religii.
Może powtórzyć?
Że nie ma takiego wielkiego entuzjazmu wśród religii do dialogu. Mnie ciekawi, a co na to sufi? Czy sufi mają ochotę dialogować? I z kim?
Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest być może jedyne pytanie, na które znam odpowiedź pełną. Nie wiem. Ciężko. To jest problem właśnie. Jeżeli się już wchodzimy w problematykę dialogu międzyreligijnego, to trzeba dokonać wyboru, jakiejś ścieżki. Albo wejść w problematykę sufii. No jedno jest pewne, przedstawiciele sufizmu podpisali list 138 muzułmańskich teologów uczonych, nauczycieli do Benedykta XVI po słynnym jego wykładzie w Ratyzbonie, kiedy, państwo nie wiem, czy państwo znają tę sprawę, no tam polała się wręcz krew. Napisali, że no w duchu takiego pojednania, że przyjmują jego, bo to był problem, papież Watykan potem próbował jakoś załagodzić sprawę, przeprosić za pewne sformułowania, właśnie wyjaśnić. Trudno wielkiej społeczności muzułmanów było, to co mnie przekonało w tym wyjaśnieniu, wielu muzułmanów nie było w stanie przekonać i dopiero właśnie oni, z tych 138 wybitnych myślicieli muzułmańskich, w tym również z tej tradycji, podpisało list, w którym wyciągnęło rękę i dało świadectwo dla świata muzułmańskiego, że my rozumiemy, przyjmujemy i kończcie już tak jakby tą taką jatkę na chrześcijan, prawda? Byli tam, podpisali to, więc, ale więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Ale ja bardzo jestem wdzięczny za pytanie. Tutaj znam odpowiedź.
Ja chciałem takie stwierdzenie najpierw wygłosić, że przed tą naszą dyskusją na temat, czy dialog jest możliwy, to należałoby sobie powiedzieć, o czym my chcemy rozmawiać i po co my chcemy rozmawiać. Ponieważ ja nie wyobrażam sobie, żeby stworzyć coś, co będzie wspólnym mianownikiem dla, powiedzmy sobie, tych głównych religii, prawda? Czyli stworzymy coś taki multiregio. Stąd też brak odpowiedzi tej zasadniczej. Po co i o czym? No jak gdyby poddaje wątpliwość i tworzy akademicką całą dyskusję o samym dialogu. Dziękuję.
Ja pozwolę sobie odpowiadać bezpośrednio na każde pytanie, dobrze? Będzie mi łatwiej. Mam jeszcze kilka zapisanych tutaj przez jednego z uczestników, pana chirurga, pana doktora. Wspominałem w tym moim krótkim wystąpieniu o tym, że stworzenie, że nie jest celem i nie powinno być celem dialogu stworzenie jakiegoś wspólnego mianownika właśnie. Nie użyłem tylko sformułowania, mówiłem o superreligii, takiej nadreligii, instytucji można powiedzieć, która łączy wszystkie religie, tworząc poprzez dialog jakąś nową jakość. W dialogu przyjmujemy, że zachowujemy własną tożsamość i nie ma innego wyjścia. Natomiast rzecz jasna, to już będzie odpowiedź na jedno z pytań pana doktora. Jest tak, że dialog międzyreligijny w gruncie rzeczy rozpoczął się na dobre, można powiedzieć, takie zakiełkowało, że trzeba go prowadzić po II wojnie światowej, kiedy po prostu powstała potrzeba, ludzie różnych religii stwierdzili, że mogli wspólnie walczyć z diabłem, prawda, z nazizmem. Pokój. To jest podstawowa kwestia. Pokój. Jeżeli będzie pokój między religiami, to będzie pokój, będzie większa szansa, że będzie pokój na świecie. I to była taka podstawowa kwestia. Potem do tego doszły, rzecz jasna, działanie szczególnie chrześcijan, którzy, jak wiadomo, są religią najbardziej prześladowaną, również w świecie innych religii, szczególnie w islamie, ale nie tylko. Ja wspominałem tutaj o tym, co się, o tej rzezi chrześcijan w Indiach. Nie tylko, zresztą w jednym stanie tam w Karantaka. Jeżeli małe wspólnoty chrześcijan azjatyckich szczególnie doskonale wiedzą o tym, że jeżeli będzie dialog prowadzony, to istnieje szansa, że będzie mniej przelanej krwi chrześcijan. Im więcej tego dialogu, ja sobie tak myślę, że to był cel Jana Pawła II nade wszystko. Przecież nie chodziło mu najprawdopodobniej w Asyżu o to, przypomnijmy sobie, że drugie spotkanie w Asyżu było odpowiedzią na Nowy Jork i atak terrorystyczny. Przede wszystkim chodziło o to, że jeżeli normalni, zwykli wyznawcy różnych religii zobaczył swoich przywódców, swoich zwierzchników jako wspólnie przebywających w jednym miejscu, przyjaźni się odnoszących, że może to będzie miało jakiś pozytywny wpływ na wzajemne relacje między wyznawcami różnych religii, tam gdzie jest niespokojnie. A potem, rzecz jasna, poszły kolejne kwestie. Wspólne, to musiało zaowocować. Ja w każdym razie, proszę Państwa, kiedy wczytuję się w hinduizm, odkrywam tam rzeczy. Jestem wielkim miłośnikiem Upaniszad. Ta poezja religijna, mój Boże, Tomasza z Akwinu tam nie odkrywam, ale odkrywam jakieś podstawowe intuicje, które u nas są mniej widoczne. Podstawowe intuicje takiej naprawdę nieskończonej niewiedzy naszej o tym, co jest boskie, co przekracza. No to, co Jan Paweł II nazywał szczebiotaniem dziecka o tajemnicy Boga. Co jeszcze kardynał Ratzinger mówił, kiedy mówił o Trójcy Świętej, że cały język nawet dogmatów katolickich to jest bełkot o Trójcy Świętej. Jak już został papieżem, nie używa takich sformułowań, rzecz jasna, ale w Upaniszadach ja to widzę właśnie, to niesamowite wyczulenie na to co przekracza nas, a jest takie bliskie. Myślę, że za pokojem poszło to, że mamy w sobie jakieś prawdy, mamy w sobie jakieś takie pokłady egzystencjalne również, że możemy siebie wzbogacić, dać sobie coś, a przez to może będzie między nami więcej też przyjaźni, dobroci, wspólnego działania i tak dalej. W dialogu chodzi o to, żeby siebie zrozumieć lepiej, a jeżeli to za tym pójdą jeszcze radość wzbogacenia i więcej pokoju na świecie, tym lepiej. To jest też taka odpowiedź na pytanie o to, po co dialog. Widzę jakąś ogromną konieczność, natomiast nie widzę możliwości zrealizowania, gdy chodzi o te wielkie przedstawiciele wielkich religii. Pan zapytał, jak to jest w innych religiach, przedstawiciele innej religii, czy prą do tego dialogu, czy nie. W każdej religii, proszę Państwa, zwolennicy dialogu międzyreligijnego to nie jest główny nurt. Niemniej jednak, to chciałbym podkreślić, za Jana Pawła II katolicyzm był największym motorem dialogu międzyreligijnego. To jest niesamowicie ciekawe i ważne, że tym motorem był Jan Paweł II. Ja daleki jestem od papolatrii, od jakiegoś czczenia, nie wiadomo jakiego, Jana Pawła II, i nieraz pisałem krytyczne uwagi pod adresem Jana Pawła II, ale to jest niewątpliwe. To był przywódca religijny, który, żaden przywódca religijny nie zrobił tyle dla dialogu międzyreligijnego jak Jan Paweł II. Stąd wielkie rozczarowanie tym, co zrobił i robi Benedykt XVI, moje rozczarowanie.
Proszę.
Ja tak troszeczkę może nawiązując do tego, co pan powiedział przed chwilą, chciałem na taki, powiedzmy, jakby aspekt zwrócić i poprosić o ocenę, czy pan też tak to widzi. Mianowicie, że oprócz tego dialogu, który, powiedzmy, nie może doprowadzić do jakiegoś takiego właśnie ujednolicenia, prawda, w tym aspekcie teologicznym, co jest, wydaje mi się, oczywiste, jednak jest chyba taki kontekst, który jest wspólny dla wszystkich religii, tak? To znaczy, można powiedzieć, że mamy wspólnego wroga, którym jest sekularyzacja i ateizm. I na przykład, czy tutaj właśnie nie w tym to kierunku powinno pójść, tak? Czyli można powiedzieć, że wierni wszystkich religii, łączcie się.
Uzupełnił pan rzeczywiście o ważną kwestię, ów cel dialogu międzyreligijnego. Tak jest. To jest, jeżeli Benedykt XVI nawołuje do dialogu, to właśnie między innymi w tym celu, żeby wspólnie dać tak jakby świadectwo istnienia tego, co przekracza tę rzeczywistość. Wobec sekularyzującego się świata, szczególnie Zachodu. To tak. Jeszcze tutaj jeden z uczestników zapytał się, wspomniał tutaj o swojej wielkiej fascynacji myślą Raymonda Panikkara. To nazwisko warto tutaj wymienić, proszę państwa. Niedawno zmarły jeden z najwybitniejszych teologów w całych dziejach chrześcijaństwa. To nie jest tylko dwudziestowieczny jego waga, dwudziestowiecznego teologa. Raymond Panikkar, syn hinduisty, z rodu kapłańskiego i katoliczki, katalonki, który został księdzem katolickim, a właściwie, jak o sobie mówił, byłem chrześcijaninem, wyszedłem w drogę, zostałem hinduistą, po drodze przemieniłem się w buddystę, nie tracąc nic z chrześcijaństwa. Mogę tylko wspomnieć o tym, że to jeden rzeczywiście z wielkich filarów teologii azjatyckiej, a właściwie taki łącznik między teologią europejską a teologią azjatycką. Jeden z głównych twórców teologii Azji, również, można powiedzieć, miał ogromny wpływ na przyjęcie przez biskupów azjatyckich, katolickich biskupów azjatyckich, pewnego nurtu teologii, który nie mieści się w tych czterech modelach, o których państwu mówiłem. Ale jest to tak świeża rzecz, o której teraz by było mi ciężko powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, ten nurt mówi w ten sposób. Musimy zachować wiarę w powszechne znaczenie zbawcze Jezusa Chrystusa. Ale relatywizujemy znaczenie Kościoła. Dokument Kongregacji Nauki Wiary Dominus Jezus w 2000 roku, który się ukazał, akcentował powszechne, zbawcze znaczenie Jezusa Chrystusa i Kościoła. Teologowie, również biskupi, część biskupów azjatyckich mówi, powszechna rola Jezusa Chrystusa, tak, ale nie Kościoła. W sytuacji, no trudno to teraz tłumaczyć, niech to zabrzmi tak szokująco, mam nadzieję, jak zabrzmiało. A jeżeli ojciec Świchocki zaprosi jeszcze na jakieś spotkanie, to się wtedy przygotuje tylko i wyłącznie do tego tematu, żeby przedstawić. Mówiąc jeszcze raz, jeszcze w ten sposób. Dominus Jezus jest dokumentem, który był, moim zdaniem, miał na celu uderzenie w katolicką teologię Azji. Kongregacja Nauki Wiary uważa, że tamta teologia poszła w niewłaściwą stronę. A Azjaci mówią, poszliśmy w swoją stronę, bo po raz pierwszy chcemy tworzyć teologię azjatycką. A ona jest po prostu, oni mówią tak, nasza misja to dialog. My ewangelizujemy w dialogu i prowadzimy dialog w ewangelizacji i tak dalej. No, nie mogę głębiej w to wszystko wchodzić, ale ojcem jednym z założycieli tej teologii, Raymondo Panikkar, to jest ta wielka, ogromna postać. Przetłumaczył na angielski Wedy między innymi. Znał wszystkie języki świata, można powiedzieć, geniusz nieskończony. Doktor chemii, doktor teologii, doktor chyba fizyki, a w ogóle to Jak Państwo wejdą w Google, zapytają o Pani Kara, to zobaczą hinduistycznego guru, katolickiego księdza. Niezwykła postać. Proszę bardzo, kto jeszcze, jeżeli są pytania.
Ja bardzo dziękuję za te 8 punktów. One rzeczywiście świetnie oddają, myślę, coś, czy nie dzieje się jeszcze na poziomie dialogu, tego na wysokim poziomie, natomiast może takiego praktycznego współistnienia międzyreligijnego, z którym ja się zetknęłam, ja jestem też lekarzem, jestem zaangażowana w ruch hospicyjny i 15 lat temu byłam w Anglii w hospicjum i tam na przykład pielęgniarki mają takie specjalne książeczki, mnie tu głównie o te rytuały chodzi, w których są bardzo dokładnie uczone, jak się mają zachować i co wolno, a czego nie wolno, jeżeli umiera przedstawiciel innej religii. To dla nas jest jeszcze ciągle takie, no trochę w sferze teorii, bo jesteśmy bardziej monolitycznym społeczeństwem, ale no ja muszę powiedzieć, że wtedy rzeczywiście się tym zainteresowałam, nawet popełniłam taki wykład na temat podejścia do śmierci w różnych religiach. I muszę powiedzieć, że reakcje były czasem bardzo różne. I właśnie tak jak Pan też przedstawiał, mianowicie oczywiście osoby, które tak naprawdę pracują w hospicjach i w opiece paliatywnej, to przyjmowały to z dużym zrozumieniem. Natomiast oczywiście z takimi uwagami, że tych innych to trzeba nawracać, się często spotykałam. Oczywiście w hospicjach założeniem jest, że no nie nawracamy i tak może jako taki pewien, no to nie dowcip, bo fakt autentyczny, ale w jednym z naszych hospicjów na Dolnym Śląsku umierała pani, która była Żydówką, no i bardzo tam jeden z pielęgniarzy się zapalił do tego, żeby koniecznie ją nawrócić, doprowadził do tego, że mniej lub bardziej świadomie się ochrzciła. Wszyscy byli happy do momentu, jak nie zmarła i wtedy gmina żydowska, pani była samotna, powiedziała, no to sobie ją teraz pochowajcie. W każdym razie, ja mówię to tak, no może trochę, żeby trochę też humorystycznie, ale żeby powiedzieć coś takiego, że na przykład jakby na tym poziomie takiej współpracy, to nie wchodząc właśnie w te wielkie rozważania, dla nas jest tak jasne, że my właśnie musimy poznać rytuały, musimy szanować, że też właśnie to, co Pan powiedział, możemy się bardzo dużo z filozofii. Ja mówię konkretnie o tym wycinku podejścia do śmierci, ale no to jest wyznacznik właściwie wielu religii w moim pojęciu też. Możemy się właśnie bardzo dużo nauczyć i bardzo się, że tak powiem, wzbogacić. Też taka ciekawostka, że jedno z hospicjów w pobliżu Wrocławia właśnie prowadzi muzułmanin, który kaplicę zrobił oczywiście u siebie coś i że to wygląda zupełnie inaczej niż na poziomie tych takich wysokich dyskusji filozoficznych. Dziękuję.
Rozumiem Pani wypowiedź jako dopełnienie tutaj. Dodam tylko przy tej okazji, bo to jakoś się powiązało jeszcze z jedną kwestią, którą Pan tutaj, Pan doktor wspomniał. Przeczytam tylko sobie, tutaj zapisałem. Nie zapisałem i sobie nie przypomnę, ale dziękuję. Tak?
Świadectwo życia chyba.
Świadectwo życia, proszę Państwa, rzecz jasna, ja o tym nie wspominałem, na pewno mam to tutaj w swoich notatkach. Teraz pozwolę sobie to zatem przeczytać, żeby Państwo wiedzieli, że o tym po prostu w ferworze walki zapomniałem. Z perspektywy takiego określenia dialogu międzyreligijnego, dialog może przyjmować różne formy. Dialog życia, w którym wyznawcy różnych religii na co dzień we wzajemnych kontaktach uczą się wzajemnego zrozumienia, tolerancji, wyrozumiałości i współczucia. Po drugie, dialog zaangażowania, choćby w sprawę hospicjum wspólnie, w dialog ekspertów i ja nade wszystko w tę stronę tutaj zmierzałem. Jeszcze czwarty, dialog intermonastyczny, w którym różni mnisi różnych religii poznają szkoły duchowości własne i uczą się nawzajem. I po piąte, na najgłębszym poziomie dokonuje się dialog międzyreligijny chodzi o wspólną modlitwę. To są różne formy życiowego dialogu. No ja się skupiłem na tym, co najbardziej mnie jako uczonego tutaj interesuje. No ale można sobie tylko życzyć, żeby tak było rzeczywiście, żeby muzułmanie i chrześcijanie zamiast tych rzezi, które na przykład w Nigerii mają miejsce, prawda? 50% chrześcijan, 50% muzułmanów i antyświadectwo religijne, takie, że hej.
Ja bym miał takie pytanie, może a propos jeszcze wracając do tego wątku na temat sensu dialogu i po co tak naprawdę ten dialog jest. I teraz tak się zastanawiam, czy jeżeli głównym celem dialogu jest nawiązanie jakiejś współpracy, zwalczanie po prostu zła na świecie i tak dalej, to czy to słusznie jakby jeszcze dalej się nazywa dialogiem, czy być może to już nie jest jedynie jakaś współpraca międzyreligijna w jakichś praktycznych takich tych, jeżeli nie jesteśmy w stanie już na gruncie filozoficzno, jakimś takim doktrynalnym niczego już się od siebie nauczyć. To jedno pytanie. I druga rzecz, czyli tak ja mówię, że się nie jesteśmy w stanie, tak mi się wydaje przynajmniej, że nie jesteśmy. A zwłaszcza mnie tu interesuje związek między filozofią chrześcijańską, a tą wschodnią, buddyjską w szczególności.
Między filozofią, ja proszę Państwa, przyznam się, ja słyszę na jedno ucho. Jak byłem dzieckiem, straciłem słuch na jedno ucho i czasami proszę o powtórzenie.
Między filozofią chrześcijańską, a filozofią buddyjską. Bo tutaj właśnie mi się wydaje, że jest jakby największy dysonans pomiędzy tymi filozofiami, już na gruncie jakimś takim czysto filozoficznym.
Też dziękuję bardzo. Zawsze na pytania, na które nie znam odpowiedzi, bardzo zawsze dziękuję, bo przynajmniej mogę odpowiedzieć w pełni. Gdy chodzi o to drugie pytanie, niewiele jestem w stanie panu powiedzieć, ani państwu. Przyznaję, tabula rasa. Natomiast tylko tyle mogę powiedzieć, że jeżeli znam jakieś krytyczne spojrzenia chrześcijan na filozofię buddyjską, to zwykle są to chrześcijanie, którzy kompletnie nie znają filozofii buddyjskiej. Ale ja też nie znam, także tutaj niewiele jestem w stanie powiedzieć. A czy ten wymiar praktyczny, wspólne działanie, czy to jest dialog? Przyjmuje się, że to jest dialog. Ja też tak uważam. Słowo dialog pochodzi z języka greckiego, składa się z słówka dia, przez, albo roz. Nasze słowo rozmowa to jest rzeczywiście dosłowny przekład słowa dialog. Dia, roz, przez, logos, słowo, mowa, ale słowo logos to jeszcze dużo, dużo więcej. To takie, tak jak polskie słowo rzecz, które ma bodajże około 40 znaczeń, tam również. Sądzę, że to się wiąże, każdy można powiedzieć, każde nasze wspólne działanie to jest jakieś danie jakiegoś świadectwa. I to jest zawsze jakiś sygnał, to jest jakiś znak, jakiś symbol czegoś. Jakaś mowa bez słów, tak bym powiedział. Na przykład mi bardzo bliska jest teologia azjatycka. Przyznaję, że straciłem sporo zębów na tej teologii. To jest taka teologia, która biskupi azjatycy napisali w jednym z dokumentów coś takiego. Gdybyśmy się ośmielili uzupełnić świętego Pawła apostoła, to powiedzielibyśmy, że wiara bierze się nie tylko ze słuchania, ale też z widzenia. Z widzenia. To jest, jeżeli wspólnie coś robimy, to nie tyle mówimy, ale widzimy, że wspólnie coś robimy. Wzrok, świadectwo. Nie trzeba wielkich debat, takich religijno-teologiczno-filozoficznych. Czasami wystarczy wspólne bycie, dawanie świadectwa swojej wierze. To był jeden z podstawowych takich zarzutów, jakie jakie wielu Azjatów miało do kongregacji nauki wiary, kiedy wyszedł dokument Dominus Jezus. Że no właśnie my próbowaliśmy dawać świadectwa, a teraz okazuje się, że to nasze świadectwo jest świadectwem kogoś lepszego, ważniejszego, bardziej znającego prawdę i tak dalej. I też polała się krew. A dodam jeszcze, że jest jedna książka Raimundo Panikara, przetłumaczona na język polski. Pax wydał, chyba w 1978 roku, jeżeli się nie mylę, pod tytułem Dialog między religijnymi. To jest w ogóle ta niemoc języka naszego wobec myśli Panikara. Dokładny tytuł brzmi Intra-religious dialogue. Wewnątrz religijny dialog. Nie międzyreligijny, ale to już jest wielkość Panikara i słabość naszych tłumaczy. Jest taka jedna książeczka, kilka artykułów zostało przetłumaczonych też, ale już nie pamiętam w jakich publikacjach.
Czy nie można by powiedzieć jednak tak, że jakakolwiek religia, którą ludzie wyznają, to wyznają ją dlatego, że szukają sensu własnego życia i sensu świata. Natomiast przeciwstawieniem byłby ateizm, który w ogóle Pana Boga żadnego nie uznaje. Jeżeli natomiast chodzi o różnice, to przecież człowiek nie może poznać absolutu, bo żaden człowiek nie jest w stanie dotknąć absolutu. I to jest wszystko mówienie o czymś, co jest dla człowieka w istocie rzeczy niepoznawalne. I każdy wyznawca religii wierzy, że jego religia jest prawdziwa, dlatego że po prostu dlatego, że ją wyznaje. A równocześnie istnieje jakaś taka ogólnoludzka chyba tendencja, ażeby uważać się za posiadacza prawdy. Tymczasem nikt prawdy posiadać nie może. Może się do niej najwyżej zbliżać. I ta trudność wzajemnego, powiedzmy, porozumienia się, wzajemnego uszanowania i wzajemnej współpracy na jakimkolwiek polu dla dobra ludzi też polega na tym, że każdy uważa, że on tylko ma receptę, że jest właśnie, że jest tym posiadaczem prawdy, a tamten drugi tej prawdy nie ma. Natomiast dla mnie zawsze było bardzo, nikt nie potrafił mi wyjaśnić, co znaczy, że Chrystus powiedział, mam też inne owce, które nie należą do tej owczarni. To znaczy, że Kościół nie jest jedyny.
Aha, w ten sposób.
No chyba tak trzeba, bo jak? Nie potrafię,
nie wiem. To trzeba biblistę jakiegoś zapytać.
Nie wiedzą.
Ja rozumiem, że Pani wypowiedź dopełnia w jakiejś mierze to co powiedziałem. Ja tam news. Może tylko taki krótki komentarz, dobrze, do Pani wypowiedzi. Sądzę, że religie to jest próba odpowiedzi na pytanie o sens życia, a właściwie o sens śmierci. To jest podstawowa kwestia, śmierć i cierpienie. Ale to jest, tak jak ja to powiedziałem, to brzmi banalnie, ale zwykle takie banalne rzeczy są po prostu najważniejsze, tak sądzę. Ateizm jest też jakąś próbą, rzetelny ateizm jest jakąś próbą odpowiedzi na pytanie o śmierć. A gdy chodzi o, no tak, religie są poszukiwaniem odpowiedzi. Pani powiedziała, że nie można dotrzeć do absolutu. Wierzymy, i nie tylko chrześcijanie, że absolut, ale jeżeli sam absolut chciał coś nam powiedzieć, odkryć, dać się doświadczyć, no to ufam, że ma rację. Ufam, że jest coś takiego jak łaska.
Tak, ale to nie jest wszystko.
Oczywiście, że tak.
Nie to wszystko.
Jeszcze raz powtórzę to, co jest chyba przypomnę świętego Augustyna, który tutaj oddał prawdę mistyki właściwie wszystkich wielkich religii. Zrozumieć świętą Trójcę Świętą to tak jakby chcieć przelać ocean do dołka wykopanego przez dziecko na plaży. To jest bełkot. To jest szczebiot. Problem tylko to polega na tym, że potem ten szczebiot nagle w jakichś dokumentach, pismach nabiera zupełnie innego wyrazu. Zapomina się po prostu o tym, że to jest bełkot. A z drugiej strony, jeżeli to jest bełkot, to co nam zostaje?
Może nawiązując także do wątku wzroku, tego, że patrzymy, chciałabym skierować pytanie do nawoływania do wspólnej modlitwy dla wyznawców różnej religii, tego, że módlmy się razem. Czy jest możliwe, ponieważ w każdej religii mamy swoje symbole religijne, to na co patrzymy, czy jest możliwe stworzenie takiego miejsca modlitwy wspólnej dla wyznawców różnych religii? Z tego, co się orientuję, to stanowi to problem na przykład na lotniskach, żeby było takie miejsce, gdzie pasażerowie no po prostu z różnych religii mogliby się udać na modlitwę. Po prostu moje pytanie jest co do takiego miejsca, w którym mogliby się modlić wspólnie wyznawcy różnych religii, na ile byłoby to możliwe.
Ale gdzieś konkretnie, przepraszam?
To znaczy, chodzi mi o to, że nie wiem, no my mamy kościół, są meczety, są inne synagogi, a co do takiego miejsca wspólnego.
Nie wiem co powiedzieć. Może kiedyś powstaną takie miejsca. Nie wiem kiedy. O proszę, jest, na lotnisku we Wrocławiu. Proszę mi wybaczyć, ale nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak powiedzieć. Proszę.
Ja chciałam tylko dokończyć tą sprawę tych owiec, bo też mnie to zafrapowało na temat tego, że są owce z innej owczarni. I gdyby tak w sumie myśleć, no to możemy podejrzewać, że to też oznacza, że to chyba taką prostą sprawę teologiczną, że Chrystus umarł za wszystkich, czyli to, że On jest pasterzem wszystkich, nie wyklucza tego, że jest równa droga do Boga, tak? To, że On jest pasterzem, nie wyklucza tego, że jedna droga jest prawdziwa, a inna jest nieprawdziwa albo trudniejsza. Więc w sumie ten fragment niekoniecznie przekreślałby to. I zatem deklaracja Dominus Jezus też mówi o tym, że wszyscy zostają właśnie zbawieni przez Chrystusa i również wyznawcy innych religii. I to też ze względu na własną religię, którą wyznają, czyli można powiedzieć, że muzułmanin ze względu na to, że jest muzułmaninem, właśnie zostaje zbawiony, a na przykład Żyd ze względu na to, że jest Żydem, czyli można powiedzieć nawet, że jest to jakby taka trochę uprzywilejowanie religii monoteistycznych. Więc wydaje mi się, że ten fragment niekoniecznie świadczy o tym, że drogi są równe albo takie same.
Proszę Państwa, znowu niewiele jestem w stanie tutaj dodać. Jedno jest pewne, to też miałbym zacytować, ale nie zacytowałem, ale teraz zacytuję. Czym jest dialog międzyreligijny? Leonard Swidler w głośnym tekście Dekalog dialogu w 1983 roku powiedział, czym dialog międzyreligijny jest czymś nowym pod słońcem. Nie rozwiążemy tutaj wszystkich kwestii, proszę Państwa, tym bardziej, że dużo większe głowy i ludzie, którzy nie zajmują się chirurgią, medioznawstwem albo hospicjum, dużo więcej czasu życie poświęcają dialogowi i ciągle czegoś nie wiemy, coś musimy odrzucić, coś poprawić. Jeszcze sporo wody i czasu upłynie, zanim te sprawy z dialogiem związane, no właśnie, przychodzi jeden papież, a potem drugi i jest Ratyzbona, jest Asyż, a potem jest Ratyzbona. Jeden, który mówi, dialog teologiczny jest dopuszczalny, a drugi mówi, dialog teologiczny jest niedopuszczalny, tylko kulturowy, filozoficzny i tak dalej. Gdzie my jesteśmy? No jesteśmy w takim tyglu rodzenia się dopiero tego wszystkiego. Ja tutaj, jeżeli nawet wygląda na to, że jestem taki bardzo mądry w tych kwestiach, to wystarczająco często już tutaj powiedziałem, że nie wiem, co powiedzieć. Raimondo Panikard powiedziałby dużo więcej, ale i tak by zamilkł przy niektórych pytaniach, jestem pewien. Tutaj jeszcze pan na przykład zapyta się, co to było? Boże, było jakieś pytanie, pan mi zadał, o którym ja zapomniałem. I chodzi mi to pytanie po głowie. Aha, jeżeli apostołowie ewangelizowali Żydów, to dlaczego nie ewangelizować Żydów? Chciałbym tutaj podkreślić, że ta moja wypowiedź o biskupach amerykańskich zwracała uwagę na taką subtelną kwestię, że najpierw biskupi amerykańscy powiedzieli, że kiedy prowadzimy dialog z Żydami, to nie możemy ich nawracać. Ale jest możliwość ewangelizowania Żydów, niemniej nie w ramach dialogu. O to mniej więcej mi chodziło. Ale oczywiście również, kiedy pójdziemy do Pisma Świętego i czytamy Pismo Święte, to czasami traktujemy Pismo Święte jako taką skarbnicę dogmatów, jasno sprecyzowanych prawd, a tam wcale te sprawy nie są takie jasne. Ja nie wiem, co powiedzieć w tym momencie o tym, co jest jeszcze inną, jak to pani powiedziała?
Mhm. Są obce, które nie należą do tych obcych.
Tak jest. Mhm. Która to Ewangelia swoją drogą? Jana. Mój Boże, wchodzimy w Ewangelię, która zawsze ma co najmniej dwa dna. Jak ruszymy w tę Ewangelię, proszę Państwa, to tam każde słowo jest oznacza to, co oznacza i to, czego nie oznacza w jakiejś mierze. To jest Ewangelia, ojcowie Kościoła mówili, duchowa. Ewangelia, która ma, no rzeczywiście, no jak zaczynamy już, żadna Ewangelia nie zaczyna się od takich piorunujących słów. En archein hologos, kai hologos en prostonte on ent teos kai hologos. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Uderzenie ogromne. Bransztetter tłumaczył to, na początku jest słowo, a słowo jest u Boga i jest Bogiem. Nie w czasie przeszłym. Ciekawe, chociaż tam jest N, absolutnie przeszły czas z greckiego.
Ale on tłumaczył, że Bransztetter pisał o swoim tłumaczeniu, że ponieważ on znał hebrajski, wiedział, że tamte czasy są inne, to nie jest odpowiednik czasów w Grece, czy tym bardziej, prawda, w łacinie, że tam są, jest czas ten płynący. A jeżeli się powie, że coś jest, to jest w przeszłości, było, to jest w przyszłości, jest w tej chwili.
W takiej książeczce opowieści biblijne, to tłumaczę. Mhm. No właśnie, na początku było słowo, jest słowo i Bogiem jest słowo, i teologia azjatycka właśnie chce zachować tę prawdę, a jednocześnie powiedzieć, że ścieżki innych religii są też prawdziwe. Nie potrzebują Kościoła, żeby być zbawieni. Potrzebują Boga.
Z tym Kościołem też nie jest takie proste. Trzeba sobie powiedzieć tak, że co innego jest ten kościół, wytyczny, a co innego jest instytucja. Przecież Chrystus nie zakładał instytucji, ani nie stwarzał, nie dostawał prawa kanonicznego, czego innego.
W przeciwieństwie do pani sądzę, że założył instytucję. Jestem członkiem tej instytucji. Jakkolwiek to jest kulawa instytucja, to jest moje błogosławieństwo. Szczęście, naprawdę.
No jest i nie jest, a z drugiej strony przecież trzeba sobie powiedzieć tak. Kościół właściwie się był przez tyle wieków ograniczony do kultury europejskiej. A jeżeli my będziemy... Ja się na tym nie znam. Czytałam, że na przykład u Chińczyków nie ma pojęcia osoby. W ogóle. Jak tłumaczyć choćby pewną sprawę osoby?
Aj, rzeczywiście. No wchodzimy znowu w niezwykły świat. Tak jest. 2000 lat, no 1500 lat, bo dopiero to, kiedy ruszyli w XV-XVI wieku do Indii. Rzeczywiście, Azjaci mówią dzisiaj, no język waszej filozofii grecko-rzymskiej i europejskiej nam nie wystarcza. Chcemy prawdę o Trójcy Świętej wyrazić we własnych pojęciach naszej filozofii, ba, nawet antropologię. W którą to stronę pójdzie, no na razie jest opór Watykanu, ale jest dobra wola biskupów azjatyckich i to na pewno pójdzie w jakąś stronę taką. Każdy kościół lokalny ma prawo, wydaje się, do wyrażenia prawdy swojej, naszej wiary, jednej wiary w swoim języku. Karl Rahner, niemiecki teolog, mówił, że najprawdopodobniej nastąpi taka era, że pluralizm sformułowań dogmatycznych będzie taki, że nie bardzo wiadomo, jaką rolę w tym wszystkim będzie odgrywało centrum rzymskie. Bo papież będzie Europejczykiem najprawdopodobniej. Ciekawe rzeczy z tego wszystkiego wychodzą, proszę Państwa. Kiedy nastała reforma liturgiczna, Hindusi postanowili zreformować swoją liturgię i podstawowe pojęcia tej liturgii wzięli z filozofii i teologii hinduistycznej. Ad experimentum to się nazywało. Watykan szybko wybił z głowy biskupom hinduskim, ale to nie ma odwrotu. Oni tego nie puszczą. Wrócą do tego. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Według pana profesora model wzajemności jako jedyny umożliwia autentyczny dialog. Jak pogodzić jego założenie, że każda religia ma charakter zbawczy, ze słowami z Nowego Testamentu? Nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
Nie jestem, tak to wynikało, to wiemy, sobie zdaję z tego sprawę. Ale jednak jestem zwolennikiem piątego modelu, nazwijmy to modelem azjatyckim. Wspomniałem tutaj, że ciężko mi tutaj Państwu tłumaczyć, bo to jest dość skomplikowane i nie jestem przygotowany, żeby to, co się dzieje, to, co jest ożywcze w teologii współczesnej, chrześcijańskiej, katolickiej szczególnie, tak naprawdę dzieje się w Azji. Europa się wyczerpała, na razie dogorywa teologia europejska. Tak naprawdę wielkie rzeczy dzieją się w Azji. To są olbrzymie pytania, ale oni przeżywają swój czas ojców Kościoła, czyli innymi słowy swoich pierwszych soborów, tak jak my mieliśmy swoje pierwsze sobory i to był czas niezwykle burzliwy, ożywczy, tragiczny i radosny, szczęśliwy. Nica, Efes, Konstantynopol, jeden, drugi. Można wymieniać, ależ to były rzeczy. Tam się działy rzeczy straszne i piękne. I teraz to się dzieje w Azji. Co z tego wyniknie, zobaczymy, ale oni mają swój czas ojców Kościoła. Mają teologów tak subtelnych jak Raimondo Panikkar, jak Alois Pieris, jak Michael Amalados, jak... Mój Boże, wymienić można tutaj mnóstwo Zachęcam do czytania leksykonu wielkich teologów XX i XXI wieku, które wydała Więź w 3 tomach pod moją redakcją. Jest tam część jest poświęcona tym teologom, dodajmy jeszcze i teolożkom też. To są subtelne rzeczy. Ja naprawdę jestem coś w stanie powiedzieć na ten temat. Nawet jeden z rozdziałów mojej habilitacji poświęciłem tej problematyce, ale nie potrafię o tym mówić tak, żeby być zrozumiałym. Ale jeżeli ojciec Wojciech mnie zaprosi jeszcze raz, to zrobię wszystko, żeby prosto w miarę, ale wtedy prosiłbym o tablicę, żeby mógł coś narysować, te modele, żeby narysować. Można je, upraszczając bardzo, narysować. A to, że miałem ochotę coś na ten temat powiedzieć, to nawet to jest dowód. Otóż sobie narysowałem model zastąpienia, model wypełnienia, tak? Model akceptacji też sobie narysowałem. Proszę, model wzajemności. Wydawałoby się, że to jest model mi najbliższy. Nie, proszę Państwa, jest jeszcze model azjatycki. Ale narysowałem go i doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie dzisiaj Państwu nic na ten temat powiedzieć, oprócz tego, że coś o tym wiem. Wyszła mi ogromna sieć. Religie, które związały się ze sobą jakąś taką Bożą siecią. Ale proszę mnie zaprosić na kolejne spotkanie.
Proszę o teologiczną odpowiedź na pytanie w temacie wykładu. Jak się ma Bóg do religii niechrześcijańskich? Po co nam wielość religii?
Zbawiciel jest polifoniczny, Klemens Aleksandryjski. Bóg jest polifoniczny. To właśnie powinno wystarczyć. Jeżeli to tej osoby nie powaliło na kolana, to proszę słuchać polifonicznych utworów Jana Sebastiana Bacha. Die Kunst der Fuge, muzyczną ofiarę, przede wszystkim fugi. Amen.
Czy nie jest do pewnego stopnia tak, że różnice religijne są tylko pretekstem do prześladowania mniejszości, a niekoniecznie wynika to z nauki głoszonej przez te religie?
Wszelkie, uwielbiam pytania, na które znam odpowiedzi. Proszę Państwa, no wszelkie prześladowania w imię religii to jest potworność i nie mogą one się mieścić w tym, co jest w tych religiach najświętsze i najbardziej mądre. To jest potworność. Niestety chrześcijaństwo pokazało swoje potworne oblicze, wiele wieków pokazywało.
Może należałoby odnowić samo chrześcijaństwo, pomyśleć o bardziej świadomym chrześcijaństwie. Kościoły w Europie pustoszeją. Co z tym chrześcijaństwem zrobić?
O mój Boże. Jest odpowiedź.
Pomogę panu profesorowi. Ja jadąc na to spotkanie pozwoliłem sobie, bo chyba jedno z pierwszych spotkań tu w ramach Szkoły Wiary było na temat Miłosza i Nowosielskiego. Ja akurat czytałem, jeszcze nawet nie skończyłem, rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Mi się wydaje, że to taki jeden z mistyków chrześcijańskich, którego warto słuchać. I tutaj właśnie pozwolę sobie właśnie w ramach tego pytania o kryzys chrześcijaństwa. Wydaje mi się, że jeżeli chrześcijaństwo w rozwiązywaniu własnych kontrowersji nie ucieknie się do doświadczenia wielkich religii pozachrześcijańskich, mam na myśli doświadczenia hinduizmu i buddyzmu, to sobie nie poradzi z własnymi kłopotami. To myślę, że mistyka.
Kochać chrześcijaństwo, ale otwarte, takie, w którym jest miejsce na dialog z innymi religiami. I trzymać się instytucji Kościoła.
Chciałbym tu tylko dodać w tym samym duchu. Jedna z książek Paula Nitera, który tutaj był przywołany przed chwilą, nosi tytuł Bez Buddy nie mógłbym być chrześcijaninem. A książka jest poświęcona właśnie temu, jak jego osobisty, bardzo żywy kontakt z buddyzmem przyczynił się do odnowienia jego wiary chrześcijańskiej.
Niter był jeszcze mocniejszy. Można by tak powiedzieć, jeżeli Kościół zrezygnuje z dialogu, to on zrezygnuje z Kościoła. Dialog międzyreligijny był dla niego po prostu sednem, można powiedzieć, wiary w Jezusa Chrystusa. Mocne rzeczy.
Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze o coś zapytać?
Wśród takich wybitnych dialogistów są też dominikanie, proszę Państwa. Niektórzy. Żywche, dobrze mówię. No to dziękuję.
No myślę, że znajdzie się ich nawet więcej, wybitnych dominikanów. Bardzo dziękuję za to spotkanie i wykład. No i nie pozostaje nam nic innego, jak pomyśleć o przyszłym roku i o kolejnym spotkaniu, w którym ten wykres będzie mógł się pojawić na jakiejś wielkiej tablicy, a my wreszcie zrozumiemy coś, co może choć trochę da się zrozumieć. Tak jak poprzednie wykłady, tak i ten będzie w niedługim czasie do odsłuchania na stronie Dominikańskiej Szkoły Wiary. Natomiast w przyszłym miesiącu, w czerwcu, prawdopodobnie w trzecią sobotę, będziemy gościć księdza Dragułę, a księdza Andrzeja Dragułę, i spotkanie będzie wokół wydanej przez niego ostatnio książki Copyright na Jezusa. Bardzo serdecznie zapraszam.